radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam na radiowo-internetowe studium biblijne. Tajemnica Paschy Chrystusa w świetle psalmu recytowanego pierwszego dnia po szabacie, psalm 24. To tytuł dzisiejszego wykładu, a tym samym będziemy kontynuować cykl odnajdujący Jezusa Chrystusa w psalmach. Dzisiejszy wykład poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Jak należy rozumieć zawartą w tytule dzisiejszego wykładu uwagę, że psalm 24 recytowano pierwszego dnia po szabacie?
Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu, precyzując uwagę zawartą w hebrajskim tytule psalmu 24, psalm Dawida, hebrajskie Le David Mizmor, dodaje, że jest to psalm Dawida na pierwszy dzień tygodnia. Podana w greckim przekładzie wzmianka znajduje także potwierdzenie w podstawowej i najstarszej części Talmudu, jaką jest Miszna. W jednym z traktatów Miszny, zatytułowanym Tamid, który zawiera przepisy liturgiczne odnośnie rytu składania w świątyni codziennej ofiary całopalnej, posługi kapłanów oraz ich modlitwy, znajduje się informacja, że psalm 24 śpiewano następnego dnia po szabacie. Pochodząca z Septuaginty uwaga, wskazująca czas odmawiania psalmu 24 na pierwszy dzień tygodnia, ułatwiła wspólnocie Kościoła dostrzec w tym modlitewnym tekście paschalną tajemnicę Chrystusa. To istotne dla interpretacji psalmu 24 odwołanie się do greckiego przekładu Biblii hebrajskiej stwarza dogodną sytuację, by zwrócić uwagę na ogromne znaczenie tego dzieła.
Jakie jest zatem znaczenie tego greckiego przekładu Biblii?
Warto w tym miejscu wyjaśnić, że grecki przekład hebrajskiej Biblii, który dokonał się w środowisku Żydów helenistycznych w III i II wieku przed Chrystusem, a więc u początku chrześcijańskiej ery, znamionuje otwartość na pełnię objawienia, które zapowiada przyjście Mesjasza. Tak więc Septuaginta, która opiera się na tekście hebrajskim pochodzącym zgodnie z powyższym z III i II wieku przed Chrystusem, stanowi nieodzowną pomoc w egzegezie trudnych miejsc, zwłaszcza w odniesieniu do psalmów. Oddziaływanie greckiej Biblii na pisma Nowego Testamentu można dostrzec w przygotowaniu bogatego aparatu pojęciowego, tak bardzo potrzebnego dla sformułowania nowych prawd wiary. Tak więc psałterz Biblii greckiej to nie tylko przekład liturgicznych pieśni Izraela, ale należy w tym dziele dostrzegać głęboki teologiczny tekst, który także pomaga rozpoznawać w pismach Starego Testamentu zapowiedzi tego, czego Bóg dokonał, kiedy nadeszła pełnia czasów w osobie Jezusa Chrystusa.
Można zatem powiedzieć, że pochodząca z greckiego przekładu psalmu 24 uwaga na temat odnowienia tego tekstu pierwszego dnia po szabacie w pewien sposób pomogła w chrześcijańskiej lekturze tej starotestamentowej modlitwy.
Skoro psalm 24 zgodnie z jego greckim tytułem miał być recytowany podczas synagogalnej liturgii pierwszego dnia po szabacie, to trzeba przypomnieć, że dla chrześcijańskiej wspólnoty jest to niedziela, a więc dzień, kiedy dokonało się zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, które stanowi centrum liturgicznych spotkań Kościoła. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że chrześcijanie zbierali się na łamanie chleba, szczególnie w pierwszym dniu tygodnia, to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Stąd też można dopowiedzieć, że w psalmie 24, odmawianym nazajutrz po szabacie, Kościół odczytuje tajemnicę Paschy Chrystusa.
Powyższa informacja wskazuje na wielkie znaczenie psalmu 24, tak dla liturgii Izraela, jak i dla Kościoła. W związku z tym nasuwa się pytanie o charakter uroczystości, podczas których używano ten liturgiczny tekst.
Psalm 24 był modlitewnym tekstem odmawianym przez pielgrzymów wstępujących w bramy jerozolimskiej świątyni. Kiedy uczestnicy religijnej uroczystości zgromadzili się u wejścia do sanktuarium, brali udział w liturgii, która przypominała im o warunkach wpuszczenia do tego świętego miejsca, by móc otrzymać tam Boże błogosławieństwo. Psalm 24, będący przykładem tekstu używanego właśnie podczas liturgii wejścia do świątyni, składa się z uroczystego wezwania na cześć Boga Stwórcy, po czym następują dwie zasadnicze części. Pierwsza przedstawia warunki dające prawo wejścia do sanktuarium, natomiast druga wychwala Boga wkraczającego do swojej świątyni.
Przybliżmy zatem treść wersetów otwierających Psalm 24.
Początkowe wersety Psalmu 24 zawierają elementy charakterystyczne dla hymnu, w którym psalmista wychwala Boga jako Pana i Stwórcę całego świata. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, cały świat i jego mieszkańcy. On sam osadził go nad morzami i ponad rzekami utwierdził. Przytoczony fragment, zawarty w dwóch pierwszych wersetach Psalmu 24, stanowi wyznanie wiary w odwieczne panowanie Boga nad wszechświatem i wszystkimi żywymi i nieożywionymi stworzeniami, a zwłaszcza uprzywilejowanymi mieszkańcami ziemi i świata, jakimi są ludzie. Wszechwładza Boga ma uzasadnienie w dokonanym przez Niego dziele stworzenia, dlatego to On jest Jego Panem. Psalmista, mówiąc o budowie ziemi, nawiązuje do wyobrażeń obecnych w starożytnych kosmogoniach Bliskiego Wschodu. Tak jak umieszcza się dom na palach, tak Bóg osadził ziemię na kolumnach, by znajdowała się ponad wodami podziemnego oceanu i rzek, które zgodnie z kananejską mitologią symbolizują niszczycielskie siły chaosu i śmierci. Psalmista zatem wychwala Boga, który dał stworzonemu światu tak solidną trwałość, poskramiając destrukcyjne siły wód oraz ustanawiając mocną granicę między lądem a nimi.
A w jaki sposób Kościół odczytywał ten fragment hymnu na cześć Boga Stwórcy?
W świetle paschalnych tajemnic Chrystusa Kościół w zmartwychwstałym Synu Bożym, który wstępuje, by zasiąść po prawicy Boga Ojca, widzi Pana, do którego należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, ponieważ to On jest Słowem, które stworzyło ten świat. Chrystus także odkupił Kościół i utwierdził ponad wodami śmierci, jak Arkę Noego. Zmartwychwstanie Chrystusa, które dokonało się pierwszego dnia po szabacie, stanowi jedyne zapewnienie, że wszystko podlega władzy Syna Bożego.
Przejdźmy zatem do omawiania warunków udziału w świątynnej liturgii, które stanowią treść pierwszej części Psalmu 24.
Po słowach hymnu ku czci zwycięskiego Boga Stwórcy następuje liturgia wstępna, zawierająca pytania stawiane przez zgromadzony lud odnośnie warunków uczestnictwa w kulcie, na które odpowiadają kapłani. Tę część Psalmu 24 otwiera werset 3, w którym można usłyszeć pytanie pielgrzymów o warunki wpuszczenia na teren świątyni. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Liturgiczna procesja wchodzi na świątynne wzgórze, gdzie znajduje się sanktuarium Izraela w Jerozolimie, nazwane w tym wersecie paralelnie do wcześniejszej frazy świętym miejscem, Jego świętym miejscem. Pielgrzymi, chcąc poznać kultyczne wymogi umożliwiające wejście do świętego miejsca, w rzeczywistości pytali o prawo, czyli o torę pozwalającą wejść do Bożego domu. Stąd też tę część liturgii wejścia, która odbywała się u bram sanktuarium, nazywano liturgią Tory. Bóg ustanowił swoje mieszkanie na ziemi, gdzie człowiek może go spotkać, ale dostęp do tego świętego miejsca wymaga spełnienia moralnych zobowiązań, które kapłani przypominali uczestnikom pielgrzymki. Psalmista podaje proste i dokładne wymagania. Ten, kto chce wejść do świątyni, by spotkać się z Bogiem, ma być człowiekiem, który ma ręce nieskalane i serce czyste. Kto nie wznosi swej duszy ku marności i nie składa fałszywej przysięgi. Podstawowy warunek mówi o nieskalanych rękach oraz czystym sercu, co oznacza zarówno czystość zewnętrznych uczynków, jak i wewnętrznych poruszeń. W ten sposób został opisany człowiek, który nie ma nic do ukrycia. Można powiedzieć, że czyste ręce i serce wyrażają całą ludzką istotę w jej działaniu i zamiarach, która swoje codzienne życie podporządkowuje Bogu i Jego przykazaniom. Wymaganie co do duszy, która nie wznosi się ku marności, oznacza człowieka odrzucającego wszelkie bałwochwalstwo, gdyż jest ono jedynie nicością i marnością. Taki człowiek, którego całe serce jest miejscem przeznaczonym dla Boga, nie będzie też przysięgał fałszywie na szkodę swego bliźniego, co postuluje ostatni warunek. Przedstawiona w ten sposób przez psalmistę postawa moralna czyni pielgrzyma nie tylko dobrze usposobionym, by wejść do świątyni, ale także, by otrzymać tam błogosławieństwo Boga, co oznacza doświadczyć Jego zbawczej i miłosiernej miłości. Psalmista naucza, że człowiek żyjący w zgodzie z przykazaniami Boga ma udział w Jego błogosławieństwie, hebrajskie beracha, i sprawiedliwości, hebrajskie tzedaka. Czytamy w 5 wersecie psalmu. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, Zbawcy swego. Na zakończenie tej wstępnej liturgii kapłan opisuje prawdziwy lud Boży, dla którego najważniejsze jest szukanie oblicza Boga, co oznacza pełne pasji poszukiwanie wiary. Czytamy w 6 wersecie. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakuba.
Po wysłuchaniu nagrań, jakie powinni spełniać pielgrzymi chcący uczestniczyć w świątynnej liturgii, nasuwa się pytanie o nowotestamentową lekturę tego fragmentu psalmu 24.
Kościół w osobie Chrystusa widzi jedynego człowieka, rąk nieskalanych i czystego serca, który jest godny wstąpić na górę Pana. To właśnie Syn Boży otrzymał błogosławieństwo od Boga, by Nim obdarzyć cały wszechświat. Szóste błogosławieństwo z Jezusowego kazania na górze, które brzmi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, wyraźnie nawiązuje do 4 wersetu psalmu 24, który mówi o czystości serca jako warunku dopuszczenia do świątynnej liturgii. Także w mateuszowym opisie sądu ostatecznego można dostrzec w słowach mówiących, że nagrodą zbawionych będzie Królestwo Ojca Niebieskiego, spełnienie obietnic zawartych w 4 i 5 wersecie psalmu 24, mówiących o udziale sprawiedliwych w Bożym błogosławieństwie. Wreszcie, w wyliczonych przez psalmistę wymaganiach, które zostały postawione wobec pielgrzyma pragnącego spotkać się z Bogiem w świątyni, tradycja chrześcijańska dostrzega cnoty, jakimi powinien charakteryzować się w codziennym życiu każdy należący do wspólnoty Kościoła.
O czym zatem pragnie pouczyć psalmista pielgrzymów w drugiej części psalmu 24?
Liturgia Tory, którą prezentowała pierwsza część psalmu 24, a więc wersety od 3 do 6, jest oddzielona od drugiej części tego utworu, a więc wersetów od 7 do 10, liturgiczną uwagą, która po hebrajsku nazywa się Sela, wskazującą zazwyczaj koniec strofy albo miejsce, gdzie kończy się pewna myśl. W omawianym tekście wspomniany termin, który znajduje się na końcu wersetu 6 i 10, wyznacza właśnie dwuczęściowy podział tej modlitewnej pieśni. Psalmista w drugim, zasadniczym fragmencie omawianego psalmu opowiada o wkroczeniu samego Boga do świątyni. Egzegeci widzą w tej części kultycznego ceremoniału konkretne wydarzenie historyczne, jakim było uroczyste przeniesienie przez króla Dawida Arki Przymierza do zdobytej przez niego Jerozolimy, która w ten sposób stała się nie tylko politycznym centrum, ale także religijnym centrum Izraela. Można sobie wyobrazić procesję z Arką zatrzymującą się u bram miasta, którego mieszkańcy, Jebusyci, nie znali Boga Izraela. Chór wyznawców Boga Jahwe woła: bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Wówczas to pogańskie dotąd miasto pyta: kto jest tym królem chwały? Na co Izraelici, entuzjastycznie głosząc potęgę swego Boga, odpowiadają: Pan mocny i potężny, Pan potężny w boju. Wyznanie wiary, jakie złożyli Izraelici w przytoczonej frazie, przypomina słowa dziękczynnej pieśni zwycięstwa, wyśpiewanej przez Mojżesza po przejściu przez Morze Czerwone, w której walczący za swój naród Bóg został nazwany potężnym wojownikiem. Sformułowanie "bramy podnieście swe szczyty", a dosłownie swe głowy, to personifikacja, która w tym kontekście służy wyrażeniu radości z powodu wkraczającego do świątyni Boga. Taki sam dialog, bez większych zmian, został powtórzony w ostatnich dwóch wersetach psalmu 24, a więc 9 i 10. Jedynie w odpowiedzi na pojawiające się tam pytanie, kto jest tym królem chwały, psalmista używa jeszcze jednego określenia Boga, mówiąc: Pan zastępów.
Można zaobserwować, że ta druga część psalmu została zdominowana przez sformułowanie król chwały.
Faktycznie, psalmista w drugiej części tego hymnu aż pięciokrotnie nazywa Boga królem chwały, hebrajskie Melech HaKavod. Hebrajski termin kavod, czyli chwała, jest charakterystyczną cechą wyrażającą królewski majestat, natomiast tutaj w odniesieniu do Boga oznacza jego transcendencję. Bóg Izraela jest potężnym królem, mającym wszechwładzę zarówno nad wszechświatem, jak i nad historią. Ten Bóg, jako niezwyciężony wojownik, otacza opieką wybrany przez siebie naród. Psalm 24 tego jedynego króla chwały tytułuje także Panem Zastępów, hebrajskie Adonai Tsevaot, widząc w nim potężnego wojownika, który panuje nad ziemskimi i niebieskimi wojskami. To początkowo wojenne znaczenie określenia Pan Zastępów w toku historycznych doświadczeń Izraela nabrało wymiaru kosmicznego, gdzie gwiazdom czczonym w tamtejszym obszarze kulturowym została przypisana służba o charakterze militarnym jedynemu Bogu. Ciała niebieskie jako stworzenia tworzą po prostu zbrojne zastępy Boga.
Czyli historyczna sytuacja, w której znajdował się Izrael, wpływa w pewien sposób na zrozumienie tego psalmu.
Można powiedzieć, że zmieniająca się historyczna sytuacja Izraela sprawiała, że w interpretacji psalmu 24 pojawiały się nowe akcenty. Zwłaszcza w okresie niewoli babilońskiej, czyli w VI wieku przed Chrystusem, kiedy ostatecznie utracono Arkę Przymierza, a siły militarne Izraela zostały zniweczone, końcowa część omawianego utworu, a więc wersety od 7 do 10, nabiera coraz bardziej cech eschatologicznych, przywołując myśl o ostatecznym zwycięstwie Boga nad wszystkimi wrogami, by w ten sposób został urzeczywistniony jego zbawczy zamiar wobec wszystkich mu wiernych. Podobnie świątynne bramy, które pierwotnie mogły uosabiać pogańskich mieszkańców Jerozolimy, jebusyckiej twierdzy, zostały w Septuagincie zreinterpretowane jako bramy władców lub książąt, których psalmista wzywa, by z radością przyjęli swego Pana, który wraca do swojej świątyni na Syjon po tym, jak pokonał wszystkich swych wrogów. Ostatecznie te bramy stają się wrotami niebiańskimi, wiecznymi, gdyż wprowadzają do świątyni Boga, która obejmuje cały stworzony przez Niego świat.
Jak zatem w świetle tego fragmentu psalmu 24 Kościół odnajduje obecność Jezusa Chrystusa?
Chociaż w nauczaniu Jezusa nie pojawia się temat wojny toczonej z wrogami Izraela, to jednak w misji Syna Bożego można wskazać obrazy podobne do tych, które znamionują drugą część psalmu 24, a więc wersety od 7 do 10. Ewangelista Jan pokazuje, że Jezus prowadzi walkę z groźniejszym wrogiem, który ukrywa się za parawanem zła, jakie dokonuje się w dziejach ludzkości. Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem, nazwanym w Janowej Ewangelii władcą tego świata, przynosi człowiekowi prawdziwą wolność. Kulminacyjny moment pokonania szatana, jakim jest dobrowolna ofiara z życia, złożona przez Jezusa za każdego człowieka, czyni z Syna Bożego najwyższego kapłana, który otwarł wszystkim ludziom drogę do nieba. Jezus Chrystus, który zwyciężył władcę tego świata, okazał się Panem chwały. Chrześcijańska tradycja w wersetach tworzących drugą część psalmu 24 widziała także napomnienia, jakich psalmista udziela poganom, zachęcając ich do porzucenia wszelkich form bałwochwalstwa, by odtąd służyć jedynemu prawdziwemu Bogu.
A pozostałe określenia znajdujące się w psalmie jak Król Chwały czy Pan Zastępów?
Katechizm Kościoła Katolickiego nauczający o Wszechmocy Bożej, rozpoczynamy credo od słów wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, przywołuje określenia pochodzące z drugiej części psalmu 24, a mianowicie Pan Zastępów oraz Pan Dzielny i Potężny w Boju. W tym samym dokumencie Kościoła można znaleźć nawiązanie do powtarzanego przez psalmistę okrzyku Król Chwały. Tytuł ten został w katechizmowym wykładzie odniesiony do osoby Jezusa podczas jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy. Mesjański wjazd Chrystusa do swojego miasta, jak wyjaśnia katechizm, ukazuje przyjście Królestwa, które Król Mesjasz idzie wypełnić przez paschę swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Właściwą zatem postawą człowieka przed tym Królem Chwały jest adoracja, wysławiająca Boga za dar stworzenia, dzięki któremu istniejemy, oraz za Jego zbawczą wszechmoc, która wyzwala nas od wszelkiego zła. Chrystologiczna lektura psalmu 24 pozwala nam w tym modlitewnym tekście odnaleźć osobę Jezusa Chrystusa, który jako Pan i Stwórca Wszechświata oraz Król Chwały wchodzi w życie człowieka jako ostateczny zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Psalmista przypomina nam, że warunkiem wejścia do mieszkań znajdujących się w domu Ojca Niebieskiego jest czyste serce, które nieustannie pragnie i szuka Boga.
Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Mirosławowi Łanoszce za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Jak nazywa się traktat Miszny, który podaje, że psalm 24 był śpiewany następnego dnia po szabacie? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Dodam jeszcze, że nagrodą główną w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłały na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie zaś nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszam na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.